Drodzy braterstwo, zanim podam temat wykładu, którym chciałem się dzisiaj z braterstwem pozdrowić, znaczy chciałem się podzielić tym wykładem, to tutaj na tej mównicy moje karty trochę lecą, ale może zobaczmy, może się uda. To chciałem zacząć nie od wspomnienia o tych kartach, że się nie trzymają mi mównicy, tylko chciałbym taką przedstawić teoretyczną sytuację. Nie chciałem nikogo stresować, dlatego praktycznie nie przeprowadziłem tego, bo sądzę, że wystarczy teoretyczne przeprowadzenie tej sytuacji. Bo gdybym tak przed wykładem przeszedł po niektórych z braterstwa i zadał takie pytanie. Podchodząc do brata, zapytał go: zdrowy jesteś, bracie? Sądzę, że usłyszasz odpowiedź, jaką bym usłyszał, brzmiałaby raczej, większość by odpowiedziała pewnie, że tak, że dziękuję, dobrze się mierzam. Może ktoś by wspomniał, że dolega mu tamto czy siamto. I że takie, ale raczej mógłbym spodziewać się odpowiedzi, że zdrowy jestem. A ja wtedy, kontynuując tą sytuację, tą naszą teoretyczną sytuację, mógłbym powiedzieć to, jak jesteś zdrowy, to co tu robisz? W takim razie, bo to nasze spotkanie jest spotkaniem dla chorych. I dzisiaj chcę tego dowodzić w trakcie tego wykładu, że wszyscy jesteśmy chorzy i właśnie z tego powodu się spotykamy. A żeby braterstwo nie czuli się tak źle, że może my tu jesteśmy chorzy, a tutaj ludzie w tych domach czy w innych miejscowościach, którzy się nie zebrali i razem z nami są zdrowi. Nie, oni też są chorzy. Ci w Afryce też, i w Azji też, i w obydwu Amerykach. Nawet ci nieliczni, co na Antarktydzie są w stacjach badawczych, oni też są chorzy. Cała ludzkość jest chora, tylko nie każdy zdaje sobie sprawę z tego. A jak jesteśmy chorzy, to czegoś potrzebujemy. Potrzebujemy. Czego, gdzie potrzebuje udać się chory człowiek? Do lekarza. Wszyscy wiedzą. I o tym właśnie chcę mówić. Tytuł wykładu jest Jezus moim lekarzem. I dlatego w taki sposób chciałem zacząć ten temat. Gdybyśmy zajrzeli do Ewangelii Łukasza, 5 rozdziału, wersety od 30 do 32, to byśmy mogli tam w Ewangelii Łukasza 5, 30, 32 przeczytać takie słowa. I szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego: dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając, rzekł do nich: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. W związku z tym mamy werset biblijny, kiedy nasz Pan mówi, że jest lekarzem i że potrzebują go ci, którzy się źle mają. Tymi, którzy się źle mają, jesteśmy my. Gdybyśmy zastanawiali się nad tą wypowiedzią naszego Pana, zwłaszcza nad tym pytaniem, dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie, a pytali o to faryzeusze i uczeni w piśmie, to z samych tych słów można by wyciągnąć błędny wniosek i z odpowiedzi naszego Pana, że skoro nasz Pan je z celnikami i grzesznikami, to oni się źle mają, a skoro nie poświęca czasu faryzeuszom, to znaczy, że faryzeusze się dobrze mają i że są zdrowi. No jest to wniosek błędny. To ktoś mógłby powiedzieć, to dlaczego w takim razie takie słowa są zapisane. Dlaczego, jeżeli faryzeusze byli chorzy, to dlaczego nasz Pan nie poświęcał im tyle samo czasu, co celnikom i grzesznikom? No bo są dwa rodzaje ludzi chorych, którzy się źle mają. Są ci, którzy o tym wiedzą i są ci, którzy o tym nie wiedzą. Albo można powiedzieć więcej, są jeszcze ci, wśród tych, którzy nie wiedzą, są tacy, którzy nie chcą wiedzieć, którzy udają przed samymi sobą, że są zdrowi i czy też przed innymi chcą uchodzić za zdrowych. Jeżeli ktoś uważa się za zdrowego, to taki nie przyjdzie do lekarza. Nawet gdyby lekarz mu powiedział, podał pewne porady, że należałoby to czy tamto zmienić w diecie czy w stylu życia, to on nie przyjmie tego. To przecież ja jestem zdrowy. Co mi będziesz mówił? Tak jak robię do tej pory, jest dobrze, ja niczego nie potrzebuję, żadnych zmian. I do takiej kategorii należeli faryzeusze i uczeni w piśmie. Oni uważali się za zdrowych, za niechorujących na grzech, za sprawiedliwych. Tak, ten tłum, to pospólstwo jest grzeszne, ale my, elita narodu, elita społeczeństwa, my jesteśmy zdrowi My jesteśmy zacni, sprawiedliwi. Dlatego takim Jezus nie był w stanie pomóc. Bo potrzebują lekarza ci, którzy się źle mają i którzy wiedzą o tym, że się źle mają i na dodatek im to przeszkadza i chcieliby to zmienić. I tak się okazywało, praktyka pokazała podczas pierwszego pobytu naszego Pana na ziemi, że wśród celników i grzeszników łatwiej można było znaleźć tych, którym ten grzech i choroba grzechu bardziej doskwierała i którzy boleli nad tym, że znaleźli się w takim stanie. To zresztą wydaje się oczywiste z takiego ziemskiego punktu widzenia, że tak musi być. Bo jak weźmiemy dwóch ludzi, jeden jest lekko chory, drugi jest ciężko chory, no to który bardziej powie, że jest chory i który będzie bardziej bolał nad tym, że jest chory? No ten, który jest ciężko chory, bo jeżeli stan jest poważny, trudno ukryć to, trudno udawać, że jest się zdrowy. Jak ktoś jest lekko chory, to może chcieć z tego czy innego powodu udawać przed swoim otoczeniem, że jest zdrowy. Natomiast jeżeli jest poważnie chory, no to mamy tak go wspiera, że nie jest w stanie nawet udawać i bardziej świadomość grzechu była pod oku tych, którzy dopełniali się jawnych, oczywistych grzechów, tak jak grzesznicy tutaj wymienieni, czy też celnicy, czyli ówcześni poborcy podatkowi, którzy zdzierali pieniądze z innych ponad to, co prawo wymagało, po to, żeby sami na tym jeszcze zarobić. Innymi słowy byli tutaj wyzyskiwaczami i oszustami. A jak się tak postępuje, to trudno sobie wmówić, że jest się sprawiedliwym. Dużo łatwiej sobie wmówić, że jest się sprawiedliwym, jeżeli zewnętrznie wszystko wydaje się, że komuś jest w porządku. Więc dzisiaj temat wykładu jest Jezus moim lekarzem. I chciałbym właśnie zwrócić na tą rolę Jezusa, jaką ma wobec nas. Nasze spotkanie jest spotkaniem przedpamiątkowym, poświęcony naszemu Panu. Dlatego tym wykładem chciałbym zwrócić na ten aspekt, żebyśmy i o tym pamiętali. Bo nasz Pan ma wielkie znaczenie dla nas. Jest wiele różnych tytułów Jego w Piśmie Świętym. Jest wiele różnych nas na Niego i na nas w relacji do Niego. A jest i właśnie i ta. Bo wszyscy wiemy o tym i patrzymy na Jezusa jako na wielkiego pasterza. Mówił tak w Ewangelii, że jest pasterzem. W związku z tym, skoro nasz Pan jest pasterzem, to my jesteśmy Jego owcami. Tak? Znamy tą relację. Jezus mówił też o sobie, że jest winną macicą, czy też winoroślą w innym przekładzie, a że my, ci, którzy wierzą w Niego, są latoroślami, że z Niego wyrastają. Znamy tą relację. Biblia mówi też o Jezusie jako wodzu. Skoro jest On jest wodzem, to my jesteśmy Jego żołnierzami. Przecież nie mamy którejś pieśni żołnierzem krzyża, jestem ja, a dowódcą tej armii jest przecież Jezus, jest jej wodzem. Wiemy, że Jezus jest oblubieńcem, Kościół Jego oblubienicą. Taka relacja w Biblii też jest przedstawiana. Wiemy, że Jezus jest nauczycielem, w związku z tym my jesteśmy Jego uczniami. I taka relacja istnieje. Wiemy chociaż i teraz ta najbardziej oczywista, że jest Panem, a my jesteśmy Jego sługami. Tak? Taka relacja istnieje. Ale też jest i ta relacja, o której nie powinniśmy zapamiętać, że jest lekarzem, a my jesteśmy w takim razie Jego pacjentami. Gdy czy uwierzyliśmy, a zwłaszcza gdy poświęciliśmy, gdy oddaliśmy nasze życie Bogu, to jest tak, jak gdy dostaliśmy się Jego pacjentami. Pacjentami Boga i Jezusa. Boga działającego przez Jezusa, więc możemy mówić, że jesteśmy pacjentami Jezusa Chrystusa. A gdy pacjent przychodzi do lekarza, jaki jest cel? Celem jest wyleczenie pacjenta z choroby, którą mu doskwiera. I tak myśmy przyszli do naszego wielkiego lekarza, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, między nie po to, by nas prowadził, po to, by nas karmił, po to, byśmy mogli mu służyć, po to, by nas wiódł w boju o sprawiedliwość, ale także i po to, by uleczyć nas z naszej choroby. Bo to, że przyszliśmy do Jezusa jako Zbawiciela, to dlatego, że zrozumieliśmy, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy chorzy na chorobę grzechu i że sami się z niej nie wyleczymy. Są ludzie na tym świecie, którzy próbują postępować w sposób prawy, sprawiedliwy, próbują sami podnieść się do tego poziomu poprzez samodoskonalenie, moglibyśmy to nazwać. My zrozumieliśmy, że tym sposobem z grzechu się nie wyleczymy. Nie jeden już próbował. Cały naród izraelski pod zakonem próbował w taki sposób uleczyć się z grzechu i skutek był taki, że nie masz sprawiedliwego ani jednego, jak to napisał apostoł Paweł, czy też w innym miejscu, gdzie napisał, że przez uczynki zakonów nikt nie będzie usprawiedliwiony i że przez zakon można poznać grzech. Czyli poznać, że jest się grzesznym, to nie jest się w stanie spełnić jego wymogów. Więc przychodząc do Jezusa i uznając go za Zbawiciela, uznaliśmy, że sami nie uleczymy się z choroby grzechu, bo nie wiemy jak i brak nam siły. Są dwie rzeczy. Jedna rzecz, że czasami nie wiemy jak i popełniamy grzechy, my moglibyśmy nazwać z nieświadomości, czyli wcale byśmy nie chcieli źle postąpić, ale postąpiliśmy źle, bo nie wiedzieliśmy jak jest słusznie. Albo brak nam sił. Czasami wiemy jak jest byłoby właściwie, a mimo wszystko nie udaje się tak nam postąpić, bo mamy słabość, bo mamy właśnie grzeszność. Brak nam siły wtedy. Jest tych właśnie dwóch powodów. Nie wiemy jak, ale brak nam sił nawet wtedy, kiedy wiemy, uznaliśmy, że potrzebujemy kogoś, kto by nas mógł uleczyć, bo ten ktoś jest potężny, bo ten ktoś wie jak i ten ktoś ma moc, by nas z tej choroby uleczyć, bowiem nie jest człowiekiem, który ma ograniczone możliwości i ograniczoną wiedzę, tylko wie wszystko, ma Bóg z Jezusem, wiedzą wszystko i na dodatek mają takie możliwości, jakich żaden z nas nie ma. By z pewnych rzeczy się wyleczyć, potrzebne są doświadczenia opatrznościowo zsyłane takiej natury czy innej, których żaden człowiek nie mógłby sobie zorganizować, nawet gdyby wiedział, że są mu potrzebne, a najczęściej nawet nie wie. A po drugie, gdyby wiedział, to i tak nie mógłby sobie zorganizować takich okoliczności. Dlatego przyszliśmy do wielkiego lekarza, by nas leczył z choroby grzechów i to jest, można by powiedzieć, główny cel naszego poświęcenia. Żeby właśnie uleczyć się z choroby grzechów. I ta relacja Jezus lekarzem, a my Jego pacjentami, tymi, którzy u Niego się leczą, jest bardzo istotną relacją. Jeżeli nie uda nam się wyleczyć ostatecznie z choroby grzechu, to nie będzie z nami dobrze i życia wiecznego nie będziemy mogli osiągnąć, jeżeli tego grzechu ostatecznie się nie wyleczymy. Więc pamiętajmy o tym, że jesteśmy chorzy, że wszyscy chorujemy na grzech. Jesteśmy właśnie tymi, o których nasz Pan mówił, którzy się źle mają i w związku z tym potrzebują lekarza, czyli potrzebują Jego. Potrzebują przychodzić do Niego, uczyć się od Niego, postępować zgodnie z tym, co On im zaleca w swoim słowie i poddawać się takiemu procesowi leczenia, który On aplikuje. Bo tak samo jak lekarz daje pewne porady i mówi, że należałoby postępować tak, a tak, tak samo Jezus w swoim słowie przez Nowy Testament bardzo wiele rzeczy nam powiedział, jak należy postępować. A po drugie, lekarz ziemski, wiedząc, że same zmiany w stylu życia czy w żywieniu pacjentowi nie pomogą, może mu zaaplikować inne leczenie. To trzeba poddać go zabiegowi operacyjnemu, co nasz Pan jako wielki lekarz też czyni, syłając nam opatrznościowo takie czy inne sytuacje, o tym jeszcze chwilę chcemy powiedzieć. Więc to nasz Pan oczywiście, jak już jest oczywiste chyba z tego, co zostało powiedziane do tej pory, jest naszym lekarzem nie w chorobach ziemskich, ale w chorobach duchowych. Jak sobie pomyślimy o chorobach duchowych, o tym, jak mają ciężki przebieg, jak trudno się z nich uleczyć i jak wielkie jest ich znaczenie i jak wiele zależy od tego, czy się od nich wyleczymy, czy się od nich uwolnimy, to zrozumiemy, że taki układ jest dla nas korzystniejszy. Jest dużo lepiej dla nas, by Jezus leczył nas z chorób duchowych niż z chorób ziemskich. Bo do czego może doprowadzić nas choroba ziemska? Jakie może mieć najgorsze skutki? No w najgorszym przypadku do śmierci przedwczesnej, byśmy powiedzieli. No a przecież i tak każdy umiera prędzej czy później. I ten, który mocno chorował na choroby cielesne w swoim życiu i też i ci nieliczni, którzy mieli to szczęście, że dostali tak mocny organizm, że przeżyli czasami długie lata i się chwalą, że oni nigdy w życiu u lekarza nie byli i że najgorsze, co mieli, to raz katar w życiu im się przytrafił i przez dwa dni mieli pewien dyskomfort, też umrą. Też nie będą żyli wiecznie. A choroby, na dodatek tej śmierci, na jaką umiera nasze ciało, będzie zmartwychwstanie. Natomiast choroby duchowe no, mają znacznie większą wagę. To jest kwestia dużo poważniejsza i dużo lepiej dla nas jest, że Jezus nas leczy z tych chorób, jeżeli poddajemy się leczeniu, jakiemu nas poddaje, bo od tego zależy dużo więcej. Jak się nie wyleczymy z naszych chorób duchowych, to umrzemy i to choroby duchowe mogą przyprawić o śmierć którą. A z tej śmierci nie będzie już zmartwychwstania. Dlatego też leczenie duchowe ma dla nas wielką wagę. Największą, można powiedzieć, większą niż leczenie się z chorób cielesnych. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć w żadnym wypadku, że jak mamy choroby cielesne, to mamy się z nimi leczyć. W miarę naszych możliwości, na tyle, ile potrafimy, jak najbardziej tak, używając tych środków, jakie ludzka mądrość do tej pory wymyśliła, by poprawić sobie stan zdrowia naszego fizycznego. Jak najbardziej można i nawet słuszną rzeczą jest, by to czynić. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że choroby duchowe mają dla nas znacznie większe znaczenie i powinniśmy bardziej boleć nad naszą grzesznością niż nad niedomaganiem naszych ciał, że mamy problemy z sercem, czy z nerkami, czy taką, czy inną chorobę, że naszemu ciału doskwiera to, czy tamto. Tak jak widzimy ogólnie, ludzie cenią sobie bardzo zdrowie swoje fizyczne. No bo jeżeli ktoś nie ma duchowej perspektywy, to rzeczywiście to życie tu i teraz, a jakość tego życia no, jest związana ze zdrowiem, to no, ma dla nich wielką wagę. Czasami jak w szkole pytałem moich uczniów, co by chcieli mieć, gdyby mogli mieć wszystko, co sobie tylko zażyczą. Dawali listę tam w jednej, czy dwóch, czy trzech, różnie to było rzeczy, które byłyby dla nich najważniejsze w życiu i które chcieliby mieć, no to oczywiście pojawiało się wartości materialne, bogactwo powiedzmy na pierwszym miejscu, ale jak im się wtedy zadawało pytanie, a zdrowie? No to wtedy na to wszyscy zgadali tak, że w sumie zdrowie ważniejsze, bo jak są te pieniądze, a nie byłoby zdrowia, to nie można się cieszyć z tego bogactwa zupełnie. No, to im się ukazywało, że to zdrowie jest ważne i ludzie dbają o to swoje zdrowie fizyczne. I jak nie mają wyższej perspektywy, to rzeczywiście tylko boleć, jak tego zdrowia fizycznego nie ma, jak witalności sił ubywa w miarę wpływu życia i starzenia się naszego organizmu, to rzeczywiście można się tym martwić, niepokoić i boleć. Ale dla człowieka, który ma wyższą perspektywę, to nie powinien on się tym martwić, bo dla niego ten nowy człowiek, ten wewnętrzny człowiek, nie zewnętrzny człowiek, zewnętrzny człowiek to nasze ciało, wewnętrzny człowiek to nasze usposobienie. Biblia, słowami apostoła Pawła, które zaraz sobie odczytamy, obiecuje nam, że ten wewnętrzny człowiek nie będzie się starzał i słab w miarę upływu czasu, tylko że właśnie w miarę upływu czasu będzie coraz doskonalszy, czyli coraz pełniejszy wigoru, pełniejsze energii, coraz zdrowszy. Że ten zewnętrzny, owszem, będzie obumierał i słab, ale ten wewnętrzny w przeciwną stronę, że będzie szedł. Zerknijmy do tego, co apostoł Paweł mówi do Koryntian w 4 rozdziale w wersetach od 16 do 18. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, wersety od 16 do 18. I tam możemy przeczytać takie słowa. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Tak napisał apostoł Paweł w tym temacie. To, co przed chwilą próbowałem powiedzieć tutaj braterstwu o tych słowach, że mając perspektywę duchową, jeżeli ktoś żyje tymi rzeczami duchowymi, to nie martwi się tym, że wewnętrzny człowiek niszczeje. Bo jak ktoś ma tylko zewnętrznego człowieka, no to martwi się, widząc, że ten zewnętrzny niszczeje. Dlaczego? Bo dla niego całkowite zniszczenie tego zewnętrznego człowieka, czyli śmierć ciała, jest końcem wszystkiego. On nie wierzy przecież w życie przyszłe. On nie patrzy na to życie jako na etap przygotowawczy, jako na czas, który najlepiej można przygotować, lesząc się z choroby grzechu u Jezusa, po to, żeby w przyszłości łatwiej było dojść do pełnego uleczenia, które zostanie nagrodzone życiem wiecznym. Więc jeżeli ktoś widzi tylko to życie, no to rzeczywiście ma prawo, nawet bym powiedział, powinien upadać na duchu, bo śmierć tego zewnętrznego człowieka dla niego jest końcem wszystkiego. Ale jeżeli dla nas liczy się nasz wewnętrzny człowiek, nasze wewnętrzne usposobienie, no to apostoł słusznie mówi, nie powinniśmy na duchu upadać, bo chociaż zewnętrznie niszczeje, to ten wewnętrzny się odnawia z każdym dniem. Czyli w miarę upływu czasu nie tylko nie traci, ale zyskuje. Jest coraz nowszy. I to nawet ten ucisk przynosi, tutaj apostoł Paweł mówi tą wypowiedzią chwałę. Ten ucisk, który sprawia utrapienia, doświadczenia, prześladowania i wszelkiego innego rodzaju nieprzyjemne rzeczy, które sprawiają, że ten zewnętrzny człowiek niszczeje tym szybciej, to dla wewnętrznego człowieka one przynoszą przeciwny skutek. Sprawiają, że ten wewnętrzny coraz nowszy, czyli coraz, moglibyśmy powiedzieć, młodszy, żwawszy, pełniejszy wigoru, coraz doskonalszy. Bo to są rzeczy, które ciągną w przeciwne strony. Co nie służy ciału, służy duchowi, bo duch i ciało ciągną w przeciwne strony. Więc, ale żeby tak to się działo, to apostoł Paweł mówi, trzeba patrzeć na to, co niewidzialne, a nie na to, co widzialne. Bo co jest widzialne? Ten zewnętrzny człowiek jest widzialny, stan się rano w lustrze, to zobaczycie tego zewnętrznego człowieka. A jak weźmiecie swoje zdjęcie sprzed 20 lat i porównacie z tym, co widzicie w lustrze, nie będziecie raczej zachwyceni. Nawet jeżeli zmiany nie będą tam kolosalne, to człowiek zauważy, że na 20 lat temu wyglądał młodziej. I na twarz była bardziej młodzieńcza, albo może nie było tyle zmarszczek na tej twarzy, może nie miał okularów, które teraz musi nosić, bo nie widzi już dobrze bez nich. Więc ten zewnętrzny, jeżeli będziemy patrzyli na tego, co niewidzialne, to nie będziemy martwili się tym, że ten widzialny obumiera i w tym lustrze coraz gorzej z roku na rok wygląda, ale będziemy patrzyli na to, co niewidzialne, czyli ten, co wewnętrzny człowiek, a ten wewnętrzny powinien miewać się coraz lepiej i powinien nas uszczęśliwiać, sprawiać, że będziemy ludźmi radosnymi. Tutaj jeszcze przypomina mi się jedna myśl, jak to ludzie nie lubią, patrząc na tego widzialnego, nie lubią widzieć postępu czasu, jaki ząb czasu, jaki wpływ wywiera na nich. Pamiętam jednego starszą osobę, która była bardzo niezadowolona z fotografii cyfrowej, która już od paru lat zapanowała i wyparła tamtą analogową. A dlaczego? Bo ma znacznie lepszą rozdzielczość. I powiedział mi ten człowiek, że starszym ludziom zbliżeń twarzy nie można robić, bo jak zobaczył siebie, a jak dokładnie na tym zdjęciu widać, jaka twarz wygląda, to wcale mu się nie podobało. Dużo bardziej by się podobało mniej wyraźne zdjęcie, na którym nie byłoby tak dokładnie tego postępu czasu i zębu czasu, jak on wybiera, widać. Więc Jezus naszym lekarzem, który nas leczy i to z chorób duchowych, a nie z chorób ziemskich. Z ziemskimi radźmy sobie sami jak najlepiej po prostu. Taka można powiedzieć byłaby lekcja. A jeżeli chodzi o te choroby ziemskie, to jak wspominałem wcześniej, człowiek bardzo sobie ceni to zdrowie. I jeżeli ma chorobę, której chciałby się wyleczyć, bo bardzo mu doskwiera, to byłby gotów zrobić wszystko, by tej choroby się pozbyć. Gotów by pojechać na koniec świata, gdyby był tam ktoś, kto mógłby go uleczyć, poniósłby wielkie ofiary, niewygody. Często ludzie bardzo chorzy poddają się przecież bardzo bolesnemu i przykremu leczeniu, żeby to życie zachować, jak leczenie na przypadku nowotworów, leczenie chemoterapią, radioterapią. To wcale nie są przyjemne rzeczy, a bardzo bolesne rzeczy, omalże zabijające człowieka w nadziei na to, że zabiją najpierw nowotwór, zanim zabiją człowieka i tego człowieka da się jeszcze uratować, ale to jest wielkie cierpienie dla tych, którzy się leczą w taki sposób, ale leczą się ludzie w taki sposób, bo mają nadzieję uleczenia tej choroby i zachowania życia. Więc różnego rodzaju desperackie kroki ludzie podejmują, a skoro życie i zdrowie duchowe ważniejsze od tego fizycznego, to moglibyśmy zapytać, do czego powinien był być gotów chrześcijanin? Co powinien, ile powinien być gotów poświęcić dla lepszego zdrowia? Ile niewygód powinien być chętny znieść? Jak wielkie ofiary powinien być skłonny przejść, by uzyskać poprawę na swoim zdrowiu duchowym? Pamiętam, gdy byłem małym dzieckiem, słyszałem taki przykład brata, który przyjechał do nas ze sługą. To jest brat Szwed, Alfred, już obecnie nieżyjący, który opowiedział scenkę z dzieciństwa. To się najbardziej zapamiętuje. Takie właśnie ciekawe przykłady, jak bracia opowiadają, bo różne teoretyczne, filozoficzne rozważania do małego dziecka nie szczególnie trafiają, przynajmniej do mnie nie trafiały. Z tego wykładu pamiętam tylko tą rzecz. Opowiadał, że widział taką scenę, będąc gdzieś w przychodni czy szpitalu, człowieka, który przyszedł z walizką, nie wiem dlaczego to się działo na korytarzu, ale się działo na korytarzu, że on to widział, tą walizkę otworzył i wysypał z niej pieniądze. Ta walizka była pełna pieniędzy, które przyniósł dla lekarza ze słowami: Panie, ratuj mnie, Panie. Człowiek zamożny, który mógł mieć walizkę pełną pieniędzy, tak bardzo chciał to swoje zdrowie zachować i życie zapewne, nie tylko zdrowie, życie tak bardzo chciał zachować i tak do rzymskiego lekarza wołał, my trochę podobnie, ale z gruntu rzeczy inaczej wołamy, i to nie do rzymskiego lekarza, tylko do naszego duchowego lekarza, do Jezusa Chrystusa, też mówimy Panie, ale nie mamy na myśli lekarza, tylko mamy na myśli naszego Pana, Panie, ratuj mnie, ale nie mówimy ratuj mnie z tych chorób cielesnych, tylko ratuj mnie z chorób duchowych, które mnie pogrążają. Za psalmistą powtarzamy, wyciągnij mnie z błota grząskiego i z dołu głębokiego, który wpadłem przez grzeszność odziedziczoną i tą przeze mnie jeszcze dorobioną, dodaną w trakcie mojego życia. Tak zwracamy się do naszego duchowego lekarza. Tym wykładem chciałbym zwrócić, tak już wspominałem, zwrócić uwagę i zachęcić do tego, byśmy jak najwięcej korzystali z pomocy naszego duchowego lekarza, bo nasz duchowy lekarz jest bardzo chętny, bardziej chętny niż ziemski lekarz do tego, żeby nas leczyć. Tylko trzeba do niego przyjść. Trzeba do niego przyjść. Tak jak do ziemskiego lekarza. Ziemski lekarz nie pomoże nam w żaden sposób, jeśli do niego nie pójdziemy. Dlatego też człowiek chory, powiedzmy sobie szczerze, że człowiek chory, to czuje się gorzej, tak jest osłabiony. Ale mimo wszystko, czy czuje się gorzej, to idzie do tego lekarza, zadaje sobie trud. Czasami do tego lekarza trzeba pojechać, czasami nawet do innej miejscowości, bo w tej, w której ktoś mieszka, jego nie ma. No i wynakłada ten trud, żeby tego lekarza się udać. Tak samo w przypadku lekarza duchowego, naszego pana, trzeba się do niego udać. On chętnie pomoże, nigdy nie odmawia tym, którzy do niego przychodzą, ale trzeba do niego przyjść. W związku z tym trzeba wiedzieć, że jest się chorym. I to na dodatek dobrze by było wiedzieć tak dokładniej, jak się jest chorym. Nie tylko ogólnie stwierdzić, jestem grzeczny, no bo to jest taki ogólnik, a ogólniki nie mają wielkiego znaczenia. Konkretnie. Trzeba się leczyć na konkretne formy grzechu. A żeby się chcieć na nie leczyć, to trzeba wiedzieć, że się je ma. A skąd ma się wiedzieć? No trzeba by się zastanawiać nad samym sobą. W sumie po co jest jeden z elementów chrześcijańskiego życia, jakim jest badanie samego siebie, czy też analizowanie samego siebie. No właśnie po to, by poznać swój stan. Po to, by wynaleźć choroby duchowe, które nam doskwierają. Jak mamy chorobę ziemską i coś nam doskwiera, to przecież nie wystarczy pójść do lekarza ziemskiego i powiedzieć, że jestem chory. No ale co panu dolega? Jestem chory. No to on pomyśli sobie, to może trzeba by do psychiatry. Jak taki jak w kółko będzie powtarzał, jestem chory, a nic więcej nie powie, to chyba na tym polega jego choroba. A trzeba odpowiedzieć, boli mnie tu, a tu, a jak pana boli, a czy bardziej rano, czy wieczorem, a czy jak się dotyka to miejsce bardziej, bo to wszystko pomaga zdiagnozować chorobę, określić, gdzie jest przyczyna, a wtedy można, wiedząc, jaka jest przyczyna, lekarz ziemski może podjąć działania i przypisać właściwe środki, które miałyby pomóc temu pacjentowi. W przypadku naszego wielkiego lekarza też musimy dokładnie wiedzieć, co nam dolega. Ktoś mógłby powiedzieć, a po co musimy to wiedzieć, przecież Bóg z Jezusem wiedzą wszystko. No, wiedzą. Oni wiedzą, zanim my im powiemy, ale dopóki tego nie powiemy, to my nie będziemy wiedzieli, co nam jest potrzebne i nie będziemy chcieli poddać się temu, co oni nam podają, bo skoro Jezus jest wielkim lekarzem, ale jest duchowym lekarzem, to nie jest tak jak ziemski lekarz. Ziemski lekarz do nas mówi i my dokładnie słyszymy Jego słowa, dopasowane do naszego przypadku. Jezus do nikogo z nas osobiście nie przemawia, nie mówi, ty taki, a taki, masz taką, a taką wadę, w związku z tym jutro o 6 jak staniesz, to zrób to, a to. Nikt takich szczegółowych wytycznych nie dostaje, bowiem Jezus oczekuje od nas współpracy. Większej współpracy niż oczekuje lekarz ziemski, który czasami przepisze tabletki i jedyne, co sobie życzy od nas, to żebyśmy je zażywali. I nic więcej od nas nie chce. No, Jezus no, nie przygniewa takich środków jak tabletki, żebyś nic nie trzeba było robić, tylko je zażyć i samo się stanie. Weźmiecie wieczorem, rano wstaniecie, już będzie lepiej. Wymaga od nas współpracy, bo mówimy nie o ciele, a mówimy o duchu. Nie o leczeniu ciała, lecz o leczeniu ducha. Więc trzeba by konkretnie znać samego siebie, wiedzieć, jaki jest nas stan, po to, byśmy po pierwsze mogli współpracować z naszym duchowym lekarzem, po drugie, potrafili się poddać temu leczeniu, które on nam poddaje. Bo nasz lekarz może uznać, że pewne zasady są niewystarczające, by nas uzdrowić i zorganizuje nam opatrznościowo ciąg doświadczeń w naszym życiu, a my będziemy pytali, dlaczego? Dlaczego to mnie spotyka? A po co? Dlaczego ja muszę tak cierpieć? No jeżeli będziesz współpracował ze swoim lekarzem, będziesz znał swój stan, to będziesz wiedział, a, że skoro nie ma przypadków, a Bóg mi to obiecuje w Biblii z Jezusem, że przypadków nie ma i skoro spotykało mnie to doświadczenie, to przecież nie jest ono bezcelowe, tylko czemuś ma służyć. A moja rola teraz jest taka. Poddać się temu w odpowiednim duchu, żeby przejść to z odpowiednim nastawieniem, wyciągnąć z tego lekcję, a być może nawet uda się zrozumieć, chociaż to nie jest gwarantowane, w jakim dokładnie celu to jest doświadczenie i dlaczego akurat nas spotkało. Czasami udaje nam się zrozumieć to dopiero po długich latach, dlaczego 20 lat wcześniej w naszym życiu wydarzyło się to czy tamto. Coś, co było opatrznościowe, bo sami tego nie zrobiliśmy i w żaden sposób nie przyczyniliśmy się, że to się stało, ale się stało, w związku z tym jest to, widzimy, czysta opatrzność, a nie na przykład nasza głupota czy nieodpowiedzialne postępowanie. Tak? Jeżeli ktoś by świadomie włożył rękę do ognia, to później oczywiście nie zadawał pytania, co się to stało, że moja ręka jest oparzona. Czy to opatrzność Boża? Nie, no to moje działanie było. Ale jeżeli spotyka nas coś, do czego się w żaden sposób nie przyczyniliśmy, to jest to wyraźnie Pan uznał, że jest to stosowne, a nie my, że sobie tak do tego doprowadziliśmy sami swoim postępowaniem. Odpowiednim czy nieodpowiednim. Doprowadzamy do takich czy innych stanów w naszym życiu, ale jeżeli w czymś wyraźnie widać palec Boży, znaczy się, że dał to Pan, a On nie robi niczego bezsensownego. Tylko po to, żeby coś się działo. I tak się dzieje bardzo dużo rzeczy. Jak się ogarnie, jak się ma pod swoją kontrolą cały świat, z każdego dnia dzieją się biliony bilionów rzeczy na tym świecie i niepotrzebna jest jeden dodatkowy przypadek akurat mój, żeby mi coś się przydarzyło, żeby było ciekawie, bo jest nudno. To jest taka ilość rzeczy, które nikt z nas nie byłby w stanie nawet ogarnąć w swoim życiu. Więc nasz Pan organizuje nam różne formy leczenia i my nie powinniśmy przed tymi formami uciekać. Czy ziemski pacjent ucieka przed ziemskim lekarzem? To może się zdarza. Słyszałem o przypadkach, że ludzie z gabinetu dentystycznego wybiegali ostatniej chwili, kiedy wiadomo, mało kto chodzi przyjemnie, z przyjemnością. Większość jednak bez to się poddaje, bo wie, że to jest konieczne, ale są tacy ludzie, którzy potem zmuszają się, żeby przyjść, ale w ostatniej chwili prowadzą obracające się wiertło, jego dźwięk, jak słyszą, już uświadamiają sobie, że zaraz będzie w ich zębie, to może ten, który jest za dużo i potrafią uciec w tej ostatniej chwili, no ale są rzadkie przypadki. Normalnie pacjent, jeżeli przychodzi do lekarza, to chce już się leczyć. I ziemski lekarz nie goni za pacjentem, ten dentysta za tym pacjentem, który uciekł z hotela, raczej nie gonił po ulicach miasta. Nie słyszałem o takich przypadkach, żeby miały miejsce. A nasz Pan Jezus Chrystus, możemy powiedzieć, jest lepszym lekarzem, takiego ziemskiego lekarza, bo nawet byśmy chcieli uciekać przed tym leczeniem, które nam przepisuje, to On nie zostawi nas własnemu losowi. Tylko będzie nam za nami gonił. Tak jakby ten lekarz właśnie gonił za tym pacjentem. Tyle, że nie jest to najmądrzejsza i najlepsza rzecz, którą możemy zrobić. Uciekać, starać się wymigać od takiego leczenia, jakiemu podaje nam nasz Pan poprzez takie czy inne chwyty, które moglibyśmy zastosować w naszym życiu. Bowiem wtedy proces leczenia się wydłuża. To tak jak w przypadku ziemskiego leczenia. Jeżeli ktoś przyjdzie do lekarza, lekarz właściwie oceni jego przypadek, a wiemy, że w przypadku naszego Pana nie ma takiego problemu, żeby nasz Pan źle zdiagnozował nasz przypadek i przypisał niewłaściwe leczenie, to leczenie zawsze jest słuszne, to jest pewnik. Jeżeli mamy wiarę, to nie mamy co do tego wątpliwości, że to, co Bóg robi, to, co robi Jezus, jest zawsze słuszne i właściwe i mądre. To nigdy nie jest głupie, tak jak może być w przypadku lekarza ziemskiego czasami. Więc jeżeli taki pacjent poddaje się lekarzowi ziemskiemu i zastosowuje się temu leczeniu, które on dla niego przewidział, no to może leczyć na efekty szybciej. A jeżeli przyjdzie taki pacjent, który filozofuje sobie i dostał 3 rodzaje leków, ale to jeden myślił, że on może pewnie brał tylko 2 z nich, a może tylko 1, a ta tabletka bardzo gorzka, to nie będę brał, a potem się może źle czuje. No ale jeżeli jest konieczna, no to jeżeli się później źle czujesz, to musisz brać, jeżeli chcesz się leczyć, no to leczenie będzie przebiegało dłużej i nie wiadomo, czy się skończy sukcesem, zależnie od tego, jak bardzo ten pacjent będzie kombinował. W przypadku chorób duchowych, jeżeli tak właśnie próbujemy kombinować po swojemu, wymigiwać się, na przykład poprzez naruszanie zasad sprawiedliwości, że Bóg przewiduje nam sytuację, która jest dla nas przykra, nieprzyjemna, no i musimy w nią wejść i przejść te przykrości, jakie są z tym związane. A my sobie wymyślimy, widzimy, że gdybyśmy tak nakieli zasady sprawiedliwości, to dałoby się tego uniknąć i nie musiałbym przechodzić. No to uciekamy przed naszym lekarzem. Nasz lekarz nie nas miłuje, w przeciwieństwie do ziemskiego lekarza, który niekoniecznie żywi jakieś gorętsze uczucia w stosunku do swojego pacjenta. Dla niego to jest najczęściej prawda, no i całkiem słusznie, bo on nie jest Jezusem, odkupicielem świata, tylko jest zwykłym człowiekiem, jak i każdy inny. I każdy ma swoją pracę i on ma swoją pracę. I nie może nieść ciężaru ludzkości, bo by się załamał psychicznie bardzo szybko w swojej pracy. Ale nasz Pan Jezus Chrystus, Jemu na Nim, Jemu zależy na nas. I On, jeżeli my się Mu wymigujemy, to On będzie za nami gonił. Próbował czegoś innego. Próbował nam zastopować tą drogę, czy też pokazać, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest dobra droga. Żebyśmy poznali jej gorzkie efekty, że niczego dobrego to nam nie przyniosło i że w sumie wszystko wydłużamy, czas mija, my cierpimy, a naszym rozwojem jest krucho, nie za bardzo on postępuje, pomimo tego, że cierpimy. Więc nasz Pan będzie nas leczył, ale jeżeli tak się wymigujemy i cwaniakujemy w naszym życiu, próbując je jak najlżej przeżyć, to wtedy no już nie ma pełnej gwarancji leczenia. Gwarancję Jezus daje tym, którzy przychodzą do Niego i są skłonni w pełni poddać się temu leczeniu, które On im zaleca. Taki mówi, ja Ci gwarantuję, że Ty zdrowiejesz, że dojdziesz do doskonałości, że otrzymasz życie wieczne, tylko poddaj się temu, co mówię i temu, co robię w Twoim życiu. Tego od Ciebie oczekuję. A jeżeli Ty nie chcesz, no to problem się pojawia. Wtedy się proces wydłuża leczenia. Może skończy się powodzeniem, ale nie zawsze. Wszyscy znamy to hasło, klasa, w której śmierci. Tak, o Biblia mówi o takowych, że takowi byli, takowi będą. To są ci, którzy nie przeszli procesu uleczenia. Gdy myślimy o minionym już czasie, o tych, którzy już byli w wieku Ewangelii i w tej klasie się znaleźli, to przecież to są ci, których Jezus nie porzucił, gdy nie chcieli się leczyć, gdy schodzili na niewłaściwą drogę. Na pewno starał się ich z tej drogi zawrócić i działał w ich życiu, ale nigdy nie narusza naszej woli. Człowiek, jeżeli będzie się upierał, no to w końcu Jezus, Bóg, pozwolą mu pójść jego drogą, przecież nie naruszają woli człowieka. Tak jak to ktoś kiedyś powiedział i na konwencjach, pamiętam, było cytowane, zapamiętałem sobie i mogę zacytować teraz. Bóg może świat zniszczyć, może też nowy sprawić, lecz bez Twojej woli nie może Cię zbawić. Bo gdyby mógł bez Twojej woli, byłbyś robotem. A Bóg nie życzy sobie robotów, tylko wolne, moralnie jednostki, które przestrzegają Bożego prawa, z tego powodu, że nauczyły się je miłować, z tego powodu, że dostrzegły, że ono jest dobre, a nie z tego powodu, że ktoś się zmusza i straszy tym czy owym za jego nieprzestrzeganie. Jak jesteśmy chorzy, a jesteśmy chorzy, musimy o tym wiedzieć i musimy przychodzić do naszego duchowego lekarza, którym jest Jezus. Jak można przychodzić? Ktoś może zapytać, gdzie do przychodnia, w którym gabinecie się przyjmuje, ja chętnie pójdę. Sytuacja jest bardzo dobra, bo żeby przyjść do Jezusa jako naszego lekarza, nie trzeba iść do żadnego gabinetu, nie trzeba szukać szczególnego miejsca, można go zastać wszędzie. Bo przychodzimy do Niego w modlitwie, a Bóg z Jezusem są dostępni z każdego miejsca, gdy do nich przychodzimy, więc trzeba do nich przyjść i o swoje wyznać swój stan, swoją chorobę grzechu i poprosić o pomoc. No coś takiego, jak się robi w przypadku lekarza ziemskiego. Gdy przychodzę do lekarza ziemskiego i opisuję swój stan, co mi doskwiera, to nawet nie muszę, sądzę, że mało kto kończy w taki sposób, proszę mi pomóc, chociaż może niektórzy tak kończą, bo jest rzeczą oczywistą samą przez się, że skoro tu przyszedłem do gabinetu i opowiadam o tym, to proszę o tą pomoc. A ponieważ do Jezusa nie idziemy do żadnego specjalnego gabinetu, to trzeba o tą pomoc poprosić. Trzeba wyznać nasz stan szczerze i otwarcie, bez udawania zacniejszego niż się jest. Bóg z Jezusem nie lubią takich, którzy będąc niezacnymi, a my wszyscy takimi jesteśmy, zacnych się podają. Pamiętamy, co Jezus powiedział o tych dwóch, co się modlili, o celniku i o faryzeuszu, którego modlitwa została wysłuchana, a którego nie została wysłuchana. Więc trzeba szczerze o tym powiedzieć, co nam dolega. Czy ogarnia nas zwątpienie, czy zniechęcenie, czy brak wiary, czy dospiera nam zazdrość, zawiść, pycha, gniew, cielesność, czy też, że dopuściliśmy się tego, takiego, a takiego grzechu i że bolejemy nad tym, że jesteśmy tacy mizerni, że tak niewiele sobą reprezentujemy, że znowu zawiedliśmy po raz dziesiąty, setny, tysięczny czy po raz milionowy i że szukamy Jego pomocy. Gdy o tak Jego pomoc będziemy szukać, Jezus jako nasz lekarz chętnie nam takiej pomocy udzieli, bo On lubi pomagać tym, którzy pokładają w Nim ufność, czyli tym, którzy w Niego wierzą, tym, którzy są na tyle pokorni, że nie udają kogoś innego, tylko że wyznają swoją grzeszność i przychodząc do Jezusa mówią, że nie chcą takimi być, że chcieliby być uzdrowieni, że chcieli być lepsi. Bóg z Jezusem miłują takowych grzeszników, bądź co bądź. Co prawda powiedzieli to szydercy, ale nieświadomie wypowiedzieli wielkie proroctwo, że Jezus jest przyjacielem celników i grzeszników. Jest naszym przyjacielem, nie tylko lekarzem. Pamiętajmy o tym. Dziękuję.